Radio Łódź w każdej sprawie.
Krzysztof Zimoch, dzień dobry. Samotność, tak jak wirus, zabija i nie jest to przenośnia. Czytamy w najnowszym raporcie o samotności opracowanym przez Szlachetną Paczkę. Organizacja już po raz drugi sporządza taki dokument, tym razem z przeanalizowaniem, jak rok pandemii wpłynął na zjawisko samotności w Polsce. Z badań, proszę Państwa, wynika m.in., że co trzeci Polak powyżej 75 roku życia mieszka sam. U 42% badanych osób w wieku powyżej 85 lat obserwuje się objawy depresji. W 2020 roku granica 12 tysięcy osób podejmujących próbę samobójczą została przekroczona po raz pierwszy od 20 lat. Te i inne dane znajdują się w publikacji, która zawiera również informacje o innych, może nie tak oczywistych obliczach pandemii. Na przykład, że co trzeci bezrobotny, który podejmował uprzednio pracę w czwartym kwartale 2020 roku, jako przyczynę utraty zajęcia podał sytuację spowodowaną pandemią COVID-19. Albo o tym, że zaledwie 18% osób, które dostrzegły u siebie objawy mogące świadczyć o rozwijającej się depresji, skonsultowało je ze specjalistą. Raport Szlachetnej Paczki to jednak nie tylko statystyki i dane, to również konkretne historie zebrane przez wolontariuszy, pokazujące, że samotność, podobnie jak koronawirus, zabija. Czy w obliczu zagrożenia epidemiologicznego dostrzegamy problem samotności? Czy Państwo doświadczają samotności i jak próbują sobie z nim radzić? Z nią radzić. Wreszcie, czy umiemy dostrzec samotnego człowieka i poświęcić mu czas na rozmowę, choćby kurtuazyjną, krótką? O różnych obliczach samotności dziś rozmawiamy. Już teraz zapraszam. 42 678 7878 to nasz numer dostępny do Państwa dyspozycji. studio@radiowodz.pl. Polecam również nasz profil facebookowy. Raport Szlachetnej Paczki o samotności będzie naszym punktem wyjściowym. Radio Łódź w każdej sprawie. Dziś w sprawie samotności.
Radio Łódź w każdej sprawie.
42 678 7878. Czekam na Państwa telefony w sprawie samotności.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Temat bardzo poważny. Może nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o nim w takim klimacie bardzo depresyjnym, choć nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale raczej, aby zauważyć faktycznie, że obok problemów epidemiologicznych mamy też problem ze skutkami lockdownu, kwarantanny i izolacji społecznej. Szlachetna Paczka opublikowała raport o samotności, już drugi, bo podobny powstał przed rokiem. O zamyśle tego raportu rozmawiałem z prezes zarządu Stowarzyszenia Wiosna, Joanną Sadzik.
Na początek muszę powiedzieć, że jest to raport zawstydzający dla mnie i myślę, że dla wielu innych osób, które na co dzień mówią, że mają dosyć tego, że uwiera ich maseczka. A tutaj czytamy o historiach ludzi, których pandemia potrafiła zniszczyć psychicznie. Czy dla Pani ten raport też jest zawstydzający?
Ciekawe pytanie. Ja zdarza mi się narzekać, że maseczka jest niewygodna, a z drugiej strony mogę powiedzieć, że jestem w tej grupie osób, którą pandemia dotknęła. Byłam chora, straciłam też jednego z członków mojej rodziny i myślę, że ta samotność też mnie czasem dotyka, mimo tego, że mam ludzi koło siebie. Dla mnie ten raport jest też o tym, że ta samotność dotyka w zasadzie każdego z nas. O ile rok temu w naszym pierwszym raporcie głównie skupialiśmy się na osobach starszych, bo w tym pierwszym lockdownie bardzo zwracaliśmy uwagę na to, że dla osób starszych wirus może być śmiertelny i te osoby powinny zostać w domu. Mówiło się o tym, żeby nie spotykać się z babcią i z dziadkiem w święta wielkanocne, żeby zostać w domu. My też wtedy uruchomiliśmy telefon Dobre Słowa, taki telefon dla osób samotnych, starszych osób samotnych, które nie mają z kim porozmawiać, żeby miały z kim porozmawiać. W pierwszej chwili odbiera go terapeuta, a potem łączy z wolontariuszem, który właściwie jest takim wolontariuszem, który poświęca kilka godzin w ciągu miesiąca na obecność przy tej osobie starszej, na rozmowę z nią. Więc na początku skupialiśmy się na osobach starszych, a po kilku miesiącach zobaczyliśmy, że ta izolacja nie nie wpływa tylko na osoby starsze, tylko wpływa na każdego z nas. Na takie osoby, które przed pandemią mówiły, mam szczęśliwe życie.
Mhm. Do tego telefonu jeszcze wrócę, ale chciałbym jeszcze o samym raporcie, bo państwo tutaj przytaczają bardzo dużo konkretnych liczb, chociażby ile osób powyżej 75 roku życia mieszka samemu, u ilu osób pojawiły się objawy depresji. Jak powstawał ten raport? Ile osób było badanych? Tak? Jak duża jest to grupa?
Raporty przygotowujemy zawsze w taki sposób, że one składają się z wielu badań bardzo ciekawych samych w sobie, natomiast rzadko upublicznianych i rzadko korelowanych między sobą. Więc tutaj korzystamy z wielu badań, które są wymienione w raporcie. Na stronie szlachetnapaczka.pl te dane można zobaczyć. Jednocześnie w raporcie nasi specjaliści korelują je między sobą, czyli patrzą na te dane też poprzez pryzmat historii osób, którym Szlachetna Paczka pomaga. Szlachetna Paczka działa cały rok. My dotarliśmy jesienią do ponad 25 tysięcy rodzin, które odwiedziliśmy, fizycznie się z nimi spotykając, oczywiście zachowując dystans fizyczny i w większości nie jeden raz. Do ponad 14 tysięcy dotarła ta paczka materialna, a z tymi ponad 14 tysiącami rodzin nasi wolontariusze spotykają się przez kilka miesięcy, tak żeby pomóc im wyjść na prostą. I to są bardzo różne rodziny. To są takie rodziny, po których też widzimy, że te osoby, które miały trudno już przed pandemią, w momencie, kiedy nadszedł kryzys, to są te rodziny, czy też osoby, które mają jeszcze trudniej. I właściwie jak nasi wolontariusze rozmawiali z rodzinami, którym pomagamy, to ta samotność to był taki stały motyw, który się przewija. Blisko 30% rodzin, które znajdują się w Szlachetnej Paczce, to są rodziny jednoosobowe. Czyli mówimy rodzina, ale tak naprawdę mamy na myśli jednego, zwykle bardzo samotnego człowieka. To trzeci Polak zresztą, 75+, jest sam. I tutaj mamy też takie informacje, że to są osoby, które bardzo często teraz w czasie pandemii mówią, że najbardziej boją się samotnej śmierci.
Czy doświadczamy samotności i czy dostrzegamy tę samotność w naszym najbliższym otoczeniu, w rodzinie, wśród sąsiadów, znajomych, a może nawet wśród przechodniów na ulicy? Raport Szlachetnej Paczki na ten temat przedstawia bardzo konkretne historie. To na przykład historia pani Heleny, która kończy w tym roku 90 lat. Jej historia zatytułowana bardzo dosadnie: czy ktoś zauważy, że umrę? Pani Helena została kompletnie sama, mieszka w pustostanie, bez łazienki i kuchni, na klepisku przykrytym starym dywanem. Na przeżycie ma 15 zł dziennie, a jej luksusem jest wystająca ze ściany rura z zimną wodą, która w zimie zamarza, i jeszcze stary piecyk. Przez dym trochę kręci jej się w głowie, ale przed zatruciem ratują ją dziury w oknach. Na blachach piecyka grzeje wodę i kromki chleba, bo jak mówi, trzeba czymś ogrzać żołądek. Pani Helenie niezmiennie towarzyszą tylko ukochany pies i lęk, bo co się stanie, jak zasłabnie? Kto jej pomoże? Kto będzie w ogóle wiedział, że potrzebuje pomocy? Czy będzie przy niej ktokolwiek bliski? Czy ktoś w ogóle zauważy, jak umrze? Takie pytanie w raporcie o samotności przygotowanym przez Szlachetną Paczkę. Tu również znajdują się komentarze ekspertów do sytuacji, w jaki sposób pandemia pogłębiła zjawisko samotności. Do tych komentarzy za chwilkę jeszcze wrócę, ale jeszcze raz oddajmy głos Joannie Sadzik, prezes zarządu Stowarzyszenia Wiosna. Wiosna, do której należy Szlachetna Paczka.
Mamy trzecią falę pandemii i bardzo trudną sytuację w szpitalach. Jednocześnie, jeżeli czytamy w danych, że tylko 18% dostrzegających objawy depresji szuka pomocy specjalisty, to co z pozostałymi 82%? Wiemy o tym, że blisko 30% Polaków ma nasilone stany depresyjne po tych kilkunastu miesiącach w tym momencie już zamknięcia. I też wiemy o tym, że skutki samotności, i rzeczywiście o tym się mówi zbyt mało, to ryzyko przedwczesnej śmierci, to też naukowcy policzyli, to jest 14% więcej śmierci. Mówi się o tym, że samotność i takie poczucie osamotnienia to jest jak wypalenie 15 papierosów dziennie. Podnosi się poziom hormonu stresu, kortyzolu, podnosi się ciśnienie, zaburza się układ odpornościowy, który przecież jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób, jeżeli już zarazimy się wirusem, poradzimy sobie z nim. Pojawia się bezsenność, pojawiają się problemy z koncentracją, znużenie, chroniczne zmęczenie. Takie rzeczy, które teoretycznie wiemy, że powinniśmy się skontaktować z lekarzem, zaburzenia snu, jakieś problemy z żywieniem i takie poczucie lęku zamiast nadziei, ten brak nadziei czy beznadzieja, to są takie rzeczy, które też obserwujemy u innych i ja, jak pan mówi, że słyszy pan, czy sam pan narzeka na to, że trzeba nosić maseczkę.
Nawet nie czasem, ostatnio coraz częściej.
Ja bardzo to rozumiem, bo zaczyna się robić ciepło i te dni, szczególnie kiedy człowiek ma ochotę odetchnąć w końcu pełną piersią i wiosną, która przyszła, to ta maseczka może drażnić. Jednocześnie w tym narzekaniu, jeżeli słyszymy narzekanie u kogoś, to też dobrze by było, żebyśmy się zastanowili i zapytali to, jak ci mogę pomóc. I czy to jest takie narzekanie, no takie mówienie, że z czymś nam niewygodnie po prostu, czy tam jest coś głębiej? Czy to jest tak, że osoba, która do tej pory była w miarę wesoła i przynajmniej od czasu do czasu śmiała się na głos, czy przypadkiem nie przestała się śmiać na głos w ogóle? Czy ten nastrój to nie jest kwestia obniżonego nastroju w dany dzień, czy spowodowany, nie wiem, deszczem za oknem na przykład, tylko czy my nie słyszymy już drugiej albo trzeciej rozmowy, czy trzeciej rozmowie z tą osobą, że ten nastrój to jednak nie bardzo i warto wtedy zapytać, jak ci pomóc, co u ciebie słychać. Mnie przeraziły takie badania amerykańskie zresztą, które mówią o tym, że 50% nastolatków w ciągu ostatnich kilku tygodni nie usłyszało od nikogo pytania, jak się masz, co u ciebie słychać. Nie wiem, czy w Polsce jest lepiej, ale nawet jeżeli przebywamy w jednym mieszkaniu i wydaje się, że to nas zbliża, to będąc w osobnych pokojach, bo ktoś się uczy zdalnie, ktoś zdalnie studiuje, ktoś zdalnie pracuje i tak naprawdę mimo tego, że jesteśmy w jednym mieszkaniu, to nie rozmawiamy ze sobą. Nawet mieszkając z kimś można poczuć się samotnie, a co dopiero, no jednak wielu z nas żyje w jednoosobowych gospodarstwach rodzinnych.
No i zastanawiamy się, jak z tą samotnością można sobie poradzić. 42 678 7878, studio@radiowuc.pl, można dzwonić, można pisać. W raporcie przygotowanym przez Szlachetną Paczkę wypowiedź doktora habilitowanego Łukasza Okruszka, profesora z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Przez ostatni rok grupy badawcze na całym świecie podejmowały wysiłki mające na celu zrozumienie czynników, które mogły wpływać na szeroko pojęty dobrostan psychiczny w związku z pandemią COVID-19. Wyniki te dość jednoznacznie wskazują, iż nie ma grupy wiekowej, która nie odczuwałaby negatywnych skutków zmian, jakie zaszły w następstwie pandemii. Seniorzy cierpią przede wszystkim z powodu lęku związanego z poczuciem zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz bliskich. Jednocześnie dzieci i młodzież odczuwają skutki dotkliwych pandemicznych obostrzeń ograniczających możliwości nauki stacjonarnej czy też uczestniczenia w aktywnościach społecznych. Młodzi dorośli zaś mierzą się z wizją utraty pracy i braku stabilności finansowej. W każdej z wymienionych grup na obiektywne czynniki związane ze zmianą stylu życia i zagrożeniem zdrowia nakłada się poczucie niepewności, które może prowadzić właśnie do samotności. Ale o tym, że samotność to nie jest problem, który powstał przez pandemię koronawirusa, rozmawiałem również z doktorem Krzysztofem Karaudą, psychologiem, psychoterapeutą z Polskiego Instytutu Eriksonowskiego w Łodzi, także trenerem, stażystą metody TRE. To jest taka metoda, która pomaga radzić sobie ze stresem i napięciami. Doktor Krzysztof Karauda.
Samotność to nie jest problem nowy stworzony przez pandemię, ale czy pan jako psycholog, psychoterapeuta zauważył jakąś nową skalę samotności właśnie wraz z rozpoczęciem pandemii, czy jakby to wszystko już było?
Nie mieliśmy nigdy takiej sytuacji, więc to jeszcze się nie zdarzyło. Natomiast tak od marca zeszłego roku obserwuję wzrost różnego rodzaju trudności, z którymi przychodzą ludzie i również w obszarze uczuć samotności i osamotnienia i czegoś, co bym nazwał poczuciem bycia w odłączeniu od innych ludzi.
No, w odłączeniu, ale z drugiej strony powinniśmy może odczuwać jakieś poczucie solidarności, bo przecież wszyscy doświadczamy tej pandemii, wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji. Może paradoksalnie powinno nas to jednoczyć, a nie separować.
Problem z łączeniem, czy z poczuciem połączenia jest taki, że uzyskujemy go przez bardzo biologiczne i bardzo fizjologiczne procesy. To znaczy, że jest to związane po prostu z tym, jak działa nasz układ nerwowy. I do tego, żeby poczuć połączenie, nie wystarczy sam intelekt, tak? Czyli świadomość tego, że mamy trudną sytuację i razem stawimy jej czoła. Potrzeba do tego, żebyśmy siebie nawzajem widzieli, swoje twarze, swoją mimikę, żebyśmy mogli dzięki temu rozpoznawać emocje u innych ludzi, żebyśmy mogli nawzajem sprawdzać, czy to, co odbieramy, jest prawdziwe, żeby można było się dopytać kogoś, jak się ma. Potrzebujemy się spotykać, widzieć inne osoby. Dopiero wtedy nasz układ nerwowy otrzymuje sygnały dotyczące tego, że inni ludzie, w tym inni sami, potrafimy nawiązać bezpieczne połączenie z kimś. Mhm. To jest bardzo fizjologiczny proces.
No właśnie, tak jak czytałem ten raport, to nabierałem wrażenie, że samotność nie polega wyłącznie na tym, że ktoś jest sam.
No tak, w sytuacji zagrożenia czy niebezpieczeństwa poszukujemy wskaźników mówiących nam o tym, jak mamy reagować na daną sytuację. W związku z tym, jeśli nie otrzymujemy takich informacji od osób bliskich, ponieważ nie otrzymują oni z kolei od innych ludzi i my też nie, to znaczy, że znajdujemy się w takiej otoczce sporej niepewności. To znaczy, że nawet będąc w rodzinie, która jest wielodzietna, czy w miejscach, gdzie jest dużo osób, to te wszystkie osoby będą doświadczały czegoś bardzo podobnego. Czyli po prostu poczucia nierozumienia tej sytuacji i poczucia bycia nierozumianym w związku z tym.
42 6 7 8 7 8 7 8. Proszę się ze mną nie zgodzić, ale uważam, że troszkę zamknęliśmy się w swoich skorupach lęku, jakiegoś stresu związanego z wirusem i przestaliśmy być może dostrzegać potrzeby i opuszczenie osób, które znajdują się w naszym otoczeniu. Gdzieś tam te więzy się poluzowały. A wracając jeszcze raz do tego raportu Szlachetnej Paczki, możemy się dowiedzieć na przykład, że aż 2,5 miliona rodziców opiekuje się dziećmi samotnie, z czego 85% z nich to kobiety. Mamy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Halo,
dzień dobry. Tak, słucham Pani Mario.
Słuchatka,
dzień dobry.
Łódź. Chciałam powiedzieć tak, właśnie nie pandemia. Jeśli pandemia, to bym powiedziała, że pogłębia stan taki niepokoju i lęku. Powiem krótko. Ja nie jestem sama, mam rodzinę, ale jestem bardzo samotna.
Samotna jestem.
Nic nie zastąpi życzliwej rozmowy i kontaktu z rodziną. Nawet psycholog. Nie, to jest tylko taka pomoc, ale po prostu ja odczuwam bardzo brak po prostu zainteresowania, brak kontaktu z rodziną. Telefon wykonany do mamy, ja mówię jako mama i babcia już, jako matka i babcia. Telefon wykonany i zapytanie się, mamo, jak się czujesz, to jest naprawdę lek uzdrawiający, a tego nie otrzymujemy. Jeszcze co powiem. Na przykład myślę, że osoby starsze, ja się wypowiadam też oczywiście w tym, co ja czuję, bo to, co ja mówię, to ja to czuję po prostu. To są moje doświadczenia i przeżycia. Jestem traktowana przedmiotowo, jak przedmiot. Powiem tak, nie powiem swojego imienia, ale wie pan co, to naprawdę jest hańbiące. Jesteśmy traktowani z pogardą jako rodzice. Nie wszyscy, oczywiście nie wszyscy, ale kiedy już dzieci osiągną to, co potrzebują, swój cel w życiu, rodziców się nie dostrzega. I to pogłębia wtedy ten niepokój. Kiedy, jak można wytłumaczyć sytuację, kiedy przez 5 miesięcy na żaden SMS nie odpisze, nie odbiera telefonu, po 5 miesiącach powiedziałam tak, słuchaj, nawet nie zadzwoni, że jakby mi się coś stało, to co? A on po 5 miesiącach sobie mówi spokojnie, no ale przecież żyjesz, bo dzwonisz po 5 miesiącach. Mhm.
Bardzo serdecznie dziękuję pani za ten
telefon. To jest pogarda. Z pogardą jesteśmy traktowani. Ja po prostu mam szacunek, bo jeszcze to nie to, że ludzie 75, nie. My wszyscy seniorzy 60 i przed 60 jesteśmy traktowani, ja na przykład odczuwam przedmiotowo, jak przedmiot, który się zakurzył, można w kącie postawić i wziąć wtedy, kiedy jest potrzebny do użytku.
Bardzo mocny głos. Bardzo serdecznie pani dziękuję za ten telefon, bo dotknęła pani kilku ważnych spraw. Jedną z nich jest właśnie pewna wrażliwość, która być może gdzieś tam się zatarła przez ostatni rok. Wróćmy jeszcze do rozmowy z prezes Zarządu Stowarzyszenia Wiosna Joanną Sadzik właśnie w sprawie samotności.
Ten raport jest bardzo rozbudowany, bo oprócz takich oczywistych przykładów, że najbardziej cierpią seniorzy, którzy są zamknięci w domach, boją się wirusa, boją się też samotności, to zwracają państwo uwagę na inne grupy wiekowe, też na właśnie na dzieci, na zaniedbania alimentacyjne. I oprócz danych, które państwo tutaj wskazują, są przytoczone konkretne historie. Może nie na zasadzie jakiegoś tutaj rankingu, ale podania przykładu. Jakby mogła pani opowiedzieć jakąś historię właśnie z tego raportu konkretnego człowieka, który doświadczył samotności w tym roku pandemii.
Dla mnie szczególnie takimi historiami, które mnie poruszają, to są takie historie, w których ja sama znajduję bardzo niewiele nadziei. To są takie historie, gdzie jest pani Magda, która ma dwoje dzieci, ma nastoletniego syna, który świetnie się uczy i daje sobie radę z nauką zdalną, ale ma też dorosłą, niepełnosprawną córkę. I w momencie, kiedy zamknięto dzienny dom opieki, ona z tą dorosłą córką ze sporą niepełnosprawnością musi być 24 godziny na dobę. Nie ma nawet pół godziny wytchnienia. Nie bardzo może zostawić z nastoletnim synem córkę, dlatego że osobie z niepełnosprawnością intelektualną ciężko wytłumaczyć, dlaczego nie może iść do znajomych, dlaczego nie może iść na terapię zajęciową, dlaczego nie może wychodzić z domu, dlaczego powinna być w domu, a ponieważ ma wiele chorób towarzyszących, no to jest osobą, która jest szczególnie narażona na trudne przechodzenie wirusa, więc pani Magdalena nie chce córki narażać, po prostu jest z nią tak naprawdę od zeszłego roku, od marca, uwięziona w domu. Syn robi zakupy, pani Magdalena nie wychodzi i zdarzają się trudne sytuacje, ponieważ dorosła osoba z niepełnosprawnością intelektualną reaguje w taki sposób, że po prostu wzmaga się u niej agresja, nie ma gdzie wyładować emocji. No to są takie bardzo trudne sytuacje. Właściwie beznadziejne. Nie wiadomo, gdzie zadzwonić po pomoc. Nie ma gdzie zadzwonić po pomoc. To jest takie uwięzienie bez nadziei. Tak naprawdę nadzieją jest tylko to, że koronawirus się skończy, że będziemy zaszczepieni w takiej ilości, że nie będzie się już roznosił, że ktoś wymyśli być może lek. Pani Magdalena i córka zostaną zaszczepione, ale to jeszcze długi czas i to jest taka sytuacja, w której ciężko sobie powiedzieć, wytrzymajmy jeszcze 2 tygodnie czy miesiąc, bo nie wiadomo, ile będzie musiała wytrzymać.
Podobnie ciężko powiedzieć, że potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem w sytuacji, kiedy mamy ograniczone możliwości kontaktowania się z ludźmi. No właśnie, a telefon czasami nie wystarcza. To w takim razie, jak pomóc osobom, które doświadczają tej samotności i jak one same sobie mogą spróbować pomóc. Raz jeszcze fragment rozmowy z psychoterapeutą doktorem Krzysztofem Karaudą.
To teraz jak można pozwolić sobie pomóc? Czy nie mamy tutaj do czynienia trochę z kwadraturą koła? No bo osoby samotne, osamotnione, z poczuciem osamotności może boją się poprosić o pomoc. No właśnie, bo wydaje im się, że są pozostawieni sami sobie, że nikt im nie pomoże, że no w zasadzie są w takim punkcie bez dobrego rozwiązania. Jak tutaj wyjść z takiego poczucia osamotnienia? Gdzie się zwrócić po pomoc?
W tym przypadku myślę sobie, że standardowo jakakolwiek rozmowa z innym człowiekiem, jeśli te wewnątrz bliskich czy pomiędzy bliskimi osobami nie powiodły się, no to zaangażowanie trochę innych osób, żeby w ogóle rozmawiać o tym, co się dzieje. Bo już sam fakt rozmowy, no najlepiej nie telefonicznie, tylko jeśli to jest możliwe, no to i to w jakichś warunkach bezpiecznych na ten moment, ale przynajmniej tak, żeby móc widzieć swoją twarz, czy móc widzieć gestykulację po to, żeby dostarczyć sobie jakiegoś elementu regulacyjnego, którego którego przez taką rozmowę niestety nie mamy. Możemy słuchać się w głos, ale to nie to samo. Druga sprawa, warto by było zdać jakąś akcję informacyjną też przeprowadzać, że w tej sytuacji jest to stan niestety naturalny. I ta reakcja adaptacyjna jest naturalna. I można zajmować się nią w taki sposób też, żeby informować, że ona mija. Ale żeby ona mijała, to potrzeba pewnego rodzaju ruchu. Na przykład słyszałem parę dni temu, że dr Grzesiowski zachęcał do tego, żeby wypoczywać na świeżym powietrzu, żeby jakiś ruch generować w sobie. To spowoduje, że będziemy też oglądali innych ludzi, oni będą nas oglądali. Zwiększa nam to zakres takiej wewnętrznej ruchomości, elastyczności. To jest pomocne już. Ale oprócz tego, wie pan, wszystkie standardowe sposoby, które mamy do tego, jak pomagać ludziom cierpiącym na osamotnienie czy samotność, to tak, to są duże stosowania tutaj.
Może powinni być też wyczuleni ci, którzy no nie mają poczucia osamotnienia, ale powinni być wyczuleni na taki problem u osób innych. Jakie symptomy zaobserwowane u osób z naszego otoczenia, u rodziny, u sąsiadów powinny nas w jakiś sposób zaniepokoić?
Jeśli się blisko z kimś mieszka wiele lat, to w zasadzie nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ten ktoś się czuje osamotniony, czy nie. Często też ci ludzie, wiedząc, że podejmowane wcześniej przez nich próby nawiązania jakichś dobrych dla siebie relacji spełzały na niczym, to też często pozostają w takiej odpowiedzi, no wszystko w porządku u mnie. No to wtedy trochę trudniej, prawda? Trochę trudniej. Natomiast nawet wtedy jest szansa na to, żeby, jeśli mamy do czynienia z osobą, która wieloletnio czy wielomiesięcznie powtarza, że wszystko u niej jest w porządku, to warto zapytać o to, co to znaczy to wszystko w porządku, bo co jakiś czas słyszę dokładnie to samo i zaczynam mieć wątpliwości, czy jest faktycznie w porządku. Trzeba się po prostu trochę bardziej zainteresować, trochę złamać schemat, ale też i zaryzykować więcej. Na przykład to, że jak kogoś zapytamy o to, to on faktycznie się otworzy i coś powie, to może przynieść taki skutek, że no te wcześniejsze komunikacje były nieskuteczne, no i może to przynieść jakieś, nie wiem, frustracje, ale może też otworzyć ryzyko na to, żeby być bliżej drugiego człowieka, ale można też spotkać się ze złością, bo to też czasami jest reakcja na to, że wytrącamy kogoś z czegoś, do czego on jest przyzwyczajony. Wskaźnikiem jeszcze jednym jest na przykład to, że ktoś zaczyna się zachowywać niestandardowo dla siebie, lub że traci znajomych, lub że tutaj taki paradoks nigdzie nie wychodzi, tak, z nikim się nie spotyka. Albo spotyka się mało, albo wygląda bardzo podobnie.
42 678 7878 w sprawie samotności. Fragment jeszcze z raportu Szlachetnej Paczki. Tym razem komentarz doktora Łukasza Posłusznego, socjologa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ciężar pandemii wyjątkowo mocno odczuły kobiety. To na nie spada proporcjonalnie większa część obowiązków domowych, jak również praca opiekuńcza, co okazało się bardzo trudne dla samotnych matek. Zamknięcie przedszkoli i szkół zmusiło rodziców do większego wysiłku, doglądania oraz edukowania swoich pociech, co nierzadko łączyło się z wymogiem rezygnowania z pracy. A większej uwagi wymagali również seniorzy potrzebujący pomocy przy robieniu zakupów spożywczych albo przy zakupie leków. Szczególnie smutny i alarmujący jest odnotowany wzrost przemocy domowej wobec kobiet w czasie pandemii. Kobiety z tymi problemami pozostawały same. To również oblicze samotności pandemicznej. Ale w tym temacie warto wrócić do rozmowy z Anną Stańczyk, wolontariuszką z akcji Łodzianie Ratują. To jest rozmowa co prawda sprzed roku, ale mam wrażenie, że to, o czym mówi pani Anna, która sama jest seniorką i która udostępniła swój prywatny numer telefonu, aby wspierać inne osoby, które gorzej znoszą pandemię, to, o czym mówi pani Anna, jest bardzo, bardzo aktualne. Do dziś.
Telefonów było dużo. Głównie każdy z tych telefonów dotyczył potrzeby, jak ja się potem przekonałam, usłyszenia kogoś, kto będzie służył rano. Po prostu my seniorzy, bo były to głównie telefony od seniorów, jesteśmy w tej sytuacji bardzo, bardzo zagubieni i zastraszeni. Dlatego, że tak, nie wychodźcie z domu, bo wy jesteście tą grupą, która jest najbardziej zagrożona. No więc stres, Ja mówię o osobie, która dzwoni, proszę pani, potrzebuję wykupić leki. No już nie śmiem nikogo prosić, czy ja mogę wyjść, mam parę kroków do apteki. Proszę pani, ale czy do sklepu to mi jest wolno wyjść, bo ja jestem chora kardiologicznie. Mało, proszę pani, jestem sama w domu. Nie wiem co począć, jeden z telefonów był tragiczny, który bardzo, bardzo przeżyłam, gdzie pani powiedziała, że ona skończy z sobą, że ją rodzina odrzuciła, że wyszła ze szpitala i po prostu jest sama i nie może być sama. Co ja mam zrobić? To były naprawdę niełatwe dla mnie sytuacje. Miałam świadomość jednej rzeczy, bo to wiele razy się przekonałam, że mój ciepły głos pozwalał wyciszyć te najbardziej te emocje, które z tamtej strony słyszałam. Że za chwilę słyszałam osobę, która no może i ma pani rację, no ale no jak mam sobie poradzić, jak nie mam nikogo, a mój syn powiedział, że nie chce mnie znać. My, seniorzy, jesteśmy nawet przewrażliwieni, bo każdy z nas, kto jest w tej chwili wyizolowany, ma problem, tak młodzi, jak i seniorzy. A osoba, która jest sama w domu, jej się wydaje, że nie ma jutra i zaczyna się rozmowa. No proszę pani, porozmawialiśmy chwilkę. Niech pani to uświadomi, że takich osób jak pani jest więcej. Tak w bloku, jak w sąsiedzi. No a ma pani kogoś, przyjaciół, znajomych, co do pani dzwonią. Proszę zrozumieć, że nie jest pani jedyną osobą, która jest w tej sytuacji. Były sytuacje właśnie takie, gdzie osoby mi mówiły, że najlepiej to one by się czuły, gdyby były w grupie. No, jest to nierealne, żeby wyjść do jakiegokolwiek klubu, prawda? Ale to, co ja osobiście odbieram, to jest to, co robią media, gdzie nagłośniają jeszcze bardziej, to potęgują tą sytuację, jaka ma miejsce. Ile osób dzisiaj mogło zachorować? Ile osób umarło? Nie wychodźcie starzy, bo wy jesteście najbardziej zagrożeni. I stres powoduje, że ci ludzie po prostu się boją. Ja piszę artykuły na blogu, gdzie napisałam, że ten czas jest nam dany po to, byśmy zauważyli drugiego człowieka, by uruchomić w nas empatię, że drugi człowiek jest taką samą osobą jak ja, tak samo potrzebuje wsparcia, tak samo potrzebuje miłości, tak samo potrzebuje rozmowy i bądźmy razem. I święci wierzę, bo ja jestem osobą pozytywnie nakręconą, jak niektórzy mówią, ale to tak działa. Cieszmy się każdą chwilą, która do nas należy. Ktoś mówi, czego tu się cieszyć? Jest czym się cieszyć. Samego faktu, że żyjemy, że dzisiaj się obudziliśmy i mając w sobie radość życia, którą ja mam, i cieszę się tym, co mam, nie gonitwa za czymś, to co mam. Mam wspaniałą rodzinę, mam przyjaciół, mam zdrowie, wszyscy są w rodzinie zdrowi, tym się cieszmy.
Niesamowicie dużo pozytywnej energii od pani Anny Stańczyk bije wciąż, mimo że to wypowiedź sprzed roku, ale jakże aktualna. A co można zrobić teraz, aby samotności pomóc osobom znajdującym się w samotności? Można na przykład włączyć się w wolontariat miejski w Łodzi, o czym mówi Monika Dolik z Biura Aktywności Miejskiej.
Tak, Sam wolontariat został powołany po to, żeby robić zakupy seniorom. Właśnie przy pierwszej fali covidowej, gdzie seniorzy nie mogli jednak wychodzić czasem, ale nie mogli wychodzić z domu i robić samemu tych zakupów, to wtedy powstała ta idea. Natomiast na co dzień jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tam na co dzień ludzie otrzymują różną pomoc, więc jakby sama idea pomagania, no to myślę, że w każdym mieście jest podobna. Są pracownicy socjalni, asystenci rodzin. Natomiast no tutaj wydarzyła się taka niespodziewana sytuacja, no i myślę, że dlatego ten wolontariat Miejski powstał. Jeśli chodzi o same potrzeby, no to rzeczywiście bywają różne, bo od samych zakupów spożywczych czy też odwiedzenia apteki, seniorzy mają wiele różnych potrzeb, chociażby pytają o sprzątanie czy ciepły posiłek. Mhm. Więc w miarę możliwości tutaj takie rzeczy też pomagamy organizować.
No i jesteśmy rok od rozpoczęcia pandemii. Jaki był na początku odzew zarówno ze strony seniorów, którzy zgłaszali się z prośbą o pomoc, jak i wolontariuszy? I jak to wygląda teraz? Czy tutaj zmniejszyła się liczba seniorów i wolontariuszy, czy właśnie wręcz przeciwnie?
No to ciekawe jest zjawisko, w ogóle przyglądanie się fali tego wszystkiego. Na początku mieliśmy bardzo dużo wolontariuszy i wiele zgłoszeń od seniorów. W wakacje, w takim okresie wiosenno-wakacyjnym to wszystko troszeczkę przycichło i ze strony seniorów, no, wolontariuszy mieliśmy cały czas tych samych, bo oni mieli podpisywane umowy na wiele miesięcy do przodu. Natomiast seniorzy sami się przestali odzywać i znowu w tej fali jesiennej, gdzie podpisywaliśmy nowe umowy, no, pojawili się nowi seniorzy z nowymi zgłoszeniami. Teraz znowu, od początku stycznia, przyglądam się wpływom zleceń od seniorów, to jest ich mniej, zdecydowanie mniej. I nie wiem, czy to jest kwestia szczepionek, czy też takiego ogólnego rozluźnienia panującego w społeczeństwie. To trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.
Ja poruszam ten temat przy okazji rozmowy o samotności, bo ja jako wolontariusz miejski miałem takie doświadczenie, że zakupy to, żeby nie powiedzieć pretekst, to może tylko taka podstawa do tego, aby senior, który się zgłasza z prośbą o pomoc, mógł porozmawiać z kimś, bo no, niby chodzi o zakupy, ale tutaj myślę, że problem jest większy.
Zdecydowanie chodzi o coś więcej i dzielą się i dzwonią, bo też mają potrzebę pogadać czasem o tym. To jest też tak, że czasami te zlecenia nie przechodzą już przez nas, ponieważ właśnie zawiązują się przyjaźnie między wolontariuszem i seniorem i nawet ja tylko mam wspominane to czasem w mailu, że gdzieś tam dana osoba była, bo po prostu ten kontakt jest ciągły, stały, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu i żeby pogadać, i żeby zrobić zakupy, i żeby podwieźć kogoś na przykład do lekarza. Także widzę, że te relacje fajnie zadziałały. No i chciałabym, żeby było jeszcze ich więcej, bo rzeczywiście czasami zakupy są tylko pretekstem do nawiązania czegoś więcej.
To jeszcze tak organizacyjnie, gdzie mogą się zgłaszać i seniorzy, którzy potrzebują takiej pomocy, i wolontariusze, którzy chcieliby pomóc?
Jeśli chodzi o seniorów, to zapraszam pod numer 638 5500. Tam senior może zgłosić swoją potrzebę, musi podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz ulicę. Jeżeli chodzi o wolontariuszy, to najpierw proponuję zacząć od maila wolontariat@uml.pl albo zadzwonić do mnie tutaj na pod numer 42 638 5253. Warunkiem jest pisanie umowy wolontaryjnej, czyli samo zgłoszenie mailowe bądź zadzwonienie do mnie to jest dopiero początek współpracy. Umowa jest najważniejsza.
Włączenie się w wolontariat jako być może pomoc na samotność. O samotności jeszcze raz z Joanną Sadzik, prezes zarządu Stowarzyszenia Wiosna, które przygotowało raport o tym zjawisku.
Już przed pandemią mówiło się o tym, że samotność to epidemia XXI wieku. W tym momencie myślę, że samotność dotyka też takie osoby, które nie pomyślałyby o samotności wcześniej, czyli właśnie żyjących samodzielnie wcześniej, którzy mieli dobrą pracę, znajomych, a teraz właściwie są zamknięci sami w czterech ścianach. Pacjenci w szpitalach bez odwiedzin, pacjenci w różnego rodzaju ośrodkach rehabilitacyjnych, osoby, które mieszkają w DPS-ach, których od roku rodziny nie mogą odwiedzać. Na pewno w życiu tych osób po pandemii coś się zmieni. Natomiast myślę, że to jest taki czas, kiedy powinniśmy korzystać z okazji, rozglądnąć się wokół siebie i zastanowić się, jak możemy pomóc drugiemu człowiekowi, który może się tak czuć, zdać sobie z tego sprawę, że no właśnie, że samotność zabija. Myślę, że też to, co możemy robić, to oczywiście świadomie inwestować czas i energię w dobre relacje.
No uruchomili Państwo ten telefon, dobre słowa, o którym jeszcze, do którego jeszcze chciałem wrócić i może zachęcić też naszych słuchaczy, którzy się z samotnością zmagają, bo może to jest też jakaś furtka pomocy.
Ja zapraszam, to jest numer 12 333 7088. Na stronie szlachetnapaczka.pl też jest ten numer. Ja zachęcam też takie osoby, które nie czują się samotne, ale mają dostęp do drukarki, żeby weszły na naszą stronę, pobrały plakat do wydrukowania, wydrukowały, bo być może u nich na klatce schodowej, być może u nich w kamienicy, być może u nich w okolicy znajdują się takie osoby, dla których ten telefon to będzie ratunek. Ten telefon dzwoni nieustannie. Pod tym telefonem dyżurują terapeuci i psycholodzy, którzy pomagają osobom, które czują się samotnie. Mniej więcej około 30% z tych osób, które do nas dzwonią, chcą takiego regularnego kontaktu i my też zapewniamy ten regularny kontakt. Od roku mamy wolontariuszy, którzy kontaktują się głównie z seniorami telefonicznie i dają im to, co najcenniejsze, czego się nie da kupić, czyli czas. Dzwonią regularnie do panów i pań, żeby zapytać, co słychać, żeby porozmawiać o życiu, żeby posłuchać wspomnień, żeby też posłuchać trochę narzekania, czasem pomóc w zakupach, czasem pomóc w ogarnięciu spraw urzędowych, które można załatwić przez internet, a jak wiemy, osoby starsze bardzo często z tego internetu nie korzystają. To, do czego zachęcam, to też do przeczytania naszego raportu w całości. Tam jest wiele różnych historii. Też mamy tam informacje, w jaki sposób można pomóc. Można zostać wolontariuszem, można przyznać swój 1% w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym i w ten sposób wspomóc organizacje, które walczą tak jak my, nie tylko z samotnością, ale też pomagają w biedzie. A można po prostu dokonać wpłaty, która też jest bardzo ważna, bo w końcu dzięki tym wpłatom my możemy budować społeczności lokalne, czyli nasi wolontariusze w tych lokalizacjach, w których działają, czyli bardzo często w małych dzielnicach, miasteczkach, wioskach, wiedzą dokładnie, do kogo się udać i komu pomóc i jakiej te osoby pomocy potrzebują. Ale żebyśmy mogli działać, potrzebne są finanse.
Tyle Joanna Sadzik ze Stowarzyszenia Wiosna. To jeszcze na koniec psychoterapeuta z Polskiego Instytutu Eriksonowskiego w Łodzi, dr Krzysztof Karauda, o tym, jak rozpoznać być może osoby samotne.
Ja bym też się odwołał do takiego bardzo fizjologicznego czynnika. Tak już nawiązuję cały czas do tej biologii, z uwagi na moją fascynację teorią poliwagalną Stevena Porgesa, która mówi o tym, w jaki sposób ludzie stają się ludźmi, czy rozwijają się jako ludzie, jak budują relacje i bezpieczne związki ze sobą. Porges mówi, że kiedy doświadczamy emocji z tego zakresu, tak jak na przykład osamotnienie, to natychmiast widać po nas. Czyli tak, nasza mimika staje się mniej plastyczna, głos staje się mniej prozodyczny, mniej melodyjny, skóra zaczyna być lekko szara, ruchomość naszej sylwetki spada, wzrok staje się lekko taki zamglony albo oczy trochę przymknięte. Kiedy oczy są przymknięte, to automatycznie trochę gorzej zaczynamy słyszeć. A jak gorzej zaczynamy słyszeć, to znaczy, że lepiej słyszymy dźwięki o niższej częstotliwości, czyli bardziej jesteśmy nastawieni na to, żeby śledzić jakieś dźwięki nam zagrażające.
No to są bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe rzeczy, o których pan mówi, tylko mam wrażenie, że wymagają bardzo dużej spostrzegawczości, a właściwie stawiają kolejne wyzwanie, żebyśmy uczyli się uważniej obserwować ludzi, z którymi rozmawiamy, bo to, o czym pan mówi, no nie jest do zauważenia przy takiej kurtuazyjnej rozmowie, takiej bardzo powierzchownej, prawda?
A wręcz bym powiedział, że dokładnie odwrotnie. Że w tej kurtuazyjnej jest to od razu widoczne, ponieważ twarz widzimy natychmiastowo. Paul Ekman mówił, że potrzeba około 0,5 sekundy na to, żeby wyrobić sobie jakąś reakcję fizjologiczną na drugiego człowieka. Więc to się dzieje natychmiast. My widzimy całość człowieka i natychmiast mamy odpowiedź ze swojego układu nerwowego. Ale ma pan rację, że to wymagałoby jakiejś specjalistycznej wiedzy, żeby to pociągnąć w stronę praktyki. Natomiast myślę, że mamy o tyle dobrą sytuację, że sporo ruchu przeniosło się do sieci. Wiele osób zaczyna mówić o różnych rzeczach. Wielu ludzi zaczyna słuchać tego, czego wcześniej nie słyszeli. I moim zdaniem to jest okazja do tego, żeby specjaliści różnych nurtów, nie tylko tych psychologicznych, mogli informować ludzi, co po czym mogą poznać, jak reagować i jak sobie z tym radzić.
Być może tak. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiaj rozmawialiśmy o samotności. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, audycja będzie również do posłuchania w formie podcastu na naszej stronie radio.łódź.pl. Krzysztof Zimoch, kłaniam się, do usłyszenia.
Radio Łódź w każdej sprawie.